Brate i sestri, ja hoću palidati vitanje vizibranja Olešice. Osobljivilo je vitanje vid sina Jarka s jeho družinom, da bardzo mi się to podoba, Joanną. Vid dočki z mužom, jak również brata Edwarda Sadowego ze swoją żinką. Chcę parydati to, że witanie wid Bronisława Kaczora. Win miał tutaj byty, ale jego nie ma i prosiła by dati witanie. Chciałbym w chwili obecnej podzielić się braterstwem jednym wersetem z pierwszego listu Tymoteusza, 3 rozdział, a werset może przeczytam 2 wersety, aczkolwiek rozważaniem będzie 1 werset. 3 rozdział, 14 i 15 werset. Toć tobie piszę, mając nadzieję, że rychle przyjdę do ciebie. A jeśli bym omieszkał, abyś wiedział, jak się masz w domu Bożym sprawować, który jest kościołem Boga żywego, filarem i utwierdzeniem prawdy. Apostoł Paweł pisze do młodego brata. Najpierw przedstawia pewne kwalifikacje sługi, a później mówi do niego tak, że właściwie to wiesz, jak masz się sprawować w domu Bożym. I temat naszego rozważania będzie, czy ja wiem, jak mam zachować się w domu Bożym. Każdy z nas może zadać sobie podobne pytanie, jak ja się zachowuję w domu Bożym. Co miał apostoł Paweł na myśli, kiedy mówi do Tymoteusza, że ty wiesz, jak masz się zachować w domu Bożym. Nasz nowy przekład mówi te słowa, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Ty powinieneś o tym wiedzieć jako starszy zborowy, tym bardziej powinieneś wiedzieć i nauczać innych o tym. Ten werset, jak również inne wersety, sugerują nam, że istnieje szczególny sposób postępowania w domu Bożym, który jest akceptowany, który ma uznanie u Pana Boga. Bądź czasami, że przedstawia Słowo Boże, że nie wszyscy właściwie postępują w tym domu Bożym i wtedy to nie jest akceptowane przez Pana Boga. Ale powstaje pytanie, braterstwo, co rozumieć przez dom Boży? Kiedy czytamy ten werset, nasuwa się pytanie, co miał apostoł na myśli, że wiesz, jak masz się sprawować w domu Bożym? To znaczy gdzie? Co jest domem Bożym? Bo musimy sobie odpowiedzieć, co dla nas jest domem Bożym. Bariery językowe, braterstwo, nic nie odpowiadają, prawda? Ciężko odpowiedzieć, ale ktoś z domu może nam zadać pytanie, co rozumieć przez dom Boży. Gdzie dwóch lub trzech? Ja myślę, że Dom Boży to miejsce, gdzie poprzez swego Ducha przebywa Bóg. Bo jeżeli to jest Dom Boży, to jest miejsce, gdzie Bóg przebywa przez swego Ducha. Takim miejscem, jak patrzymy, był namiot zgromadzenia, była świątynia. W obecnym czasie moglibyśmy powiedzieć, jest to dom modlitwy. Możemy inaczej jeszcze popatrzeć, że takim domem Bożym jest zgromadzenie. Zgromadzenie ludu Bożego, bo zgromadzenia mogą być jakie? Różne, ale chodzi o zgromadzenie ludu Bożego. I społeczność domem Bożym takim jest. Takim domem Bożym może być rodzina. A przede wszystkim domem Bożym jest ciało Chrystusa. W ścisłym tego słowa znaczeniu ciało Chrystusa. Ale jak wspomnieliśmy, jest to znaczenie bardzo takie rozległe. Znaczenie tego domu Bożego. I wracając z kolei znowu do tego pytania, tak myśli naszej przewodniej, czy ja wiem, jak zachować się w tym domu Bożym? Tam, gdzie przebywa Bóg. Czy ja buduję taki dom, w którym Bóg by zamieszkał? Czy wręcz przeciwnie, buduję taki dom, że Bóg nie chciałby w nim przebywać? Dlatego to jest pytanie, które my sobie wstawiamy. Apostoł do Tymoteusza mówi, ty to wiesz, bądź ty to powinieneś wiedzieć, jak należy zachować się w domu Bożym. Wspomniałem, że ten dom Boży to jest takie rozległe znaczenie. Prześledzimy pewne takie wydarzenia ze Starego Testamentu w pierwszej kolejności. A pierwszy rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, 28 rozdział, a niektóre wersety przeczytam od 11. I przyszedł na jedno miejsce i nocował tam, albowiem już było, słońce zaszło, a wziąwszy jeden z kamienia miejsca onego, położył pod głowę, spał na tymże miejscu. Znamy tą historię. Po rozejściu się dwóch braci i Jakub ucieka. Idzie w odległą, nieznaną krainę i tam zmęczony kładzie się spać. I śniło mu się, a oto drabina stała na ziemi, a wierzch ich jej sięgał aż do samego nieba. Aniołowie Boży wstępowali i zestępowali po tej drabinie. Późniejszy zapis czytam. A oto ja jestem z tobą, strzec cię będę, gdziekolwiek pójdziesz. Przywrócę cię do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, ani uczynię, aż uczynię, co ci rzekł. Tak powiedział Pan. Wtedy, gdy się ocknął Jakub ze snu swego, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a jam o tym nie wiedział. Zauważmy, braterstwo, żeby zauważyć, że Pan przebywa na tym miejscu, to trzeba poszukać pewnych dowodów. Został poinformowany przez pewne świadectwo, że Pan Bóg jest na tym miejscu. Cóż wtedy zrobił? Wstał Jakub rano, a wziąwszy swój kamień, a wziąwszy kamień, który położył pod głowę swoją, postawił go na znak i nalał oliwy na wierzch jego i nazwał imię miejsca onego Betel, bo było poprzednie imię miasta Luz. Wtedy uczynił Jakub ślub, mówiąc, dlatego, że Bóg ze mną, a strzec mnie będzie na tej drodze, którą ja idę. Mówi, że poznał, że Bóg jest z nim, ale ze swojej strony uczynił ślub. Ja myślę, braterstwo, że wskazuje to również na wielkie dzieło. Ta lekcja wskazuje na wielkie dzieło w społeczności pomiędzy Bogiem a człowiekiem. W przyszłości, co się dotyczy nasienia Jakuba, że ono otrzyma wielkie błogosławieństwa. W wieku Ewangelii ukazuje nam łączność pomiędzy niebem a ziemią, która została ześrodkowana w Chrystusie, którego głową jest Jezus, a wierni członkowie są Jego ciałem, czyli Kościołem. Jakub zlękł się, rzekł, o jako straszne miejsce jest, nic tu nie jest innego, jeno dom Boży. Betel mówi, a tu brama do nieba. Bo takie znaczenie tego słowa jest. W przyszłości, gdy owa wielka świątynia Boża, składająca się z żywych członków, których głównym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, Betel ten będzie bramą niebieską, przez którą spłyną na ludzkość wszystkie obiecane od Boga rzeczy. Nastąpi restytucja, doskonałość i żywot wieczny. Otrzyma ludzkość to, co było utracone w raju. Ale to będzie uczynione dla wszystkich chętnych i posłusznych, którzy z tego zechcą skorzystać. Myślę, że jeśli mówimy o tym wspaniałym okresie czasu, to miejmy na uwadze to, że Bóg nikogo nie będzie na siłę zmuszał do posłuszeństwa. Wiemy, że ochotnego dawcę Bóg miłuje. Jakub w swoim śnie spotkał się z Panem. Cóż on takiego później uczynił? Uczynił ślub. Pismo Święte, zapis podaje wyraźnie, uczynił ślub. Wracając do pytania tego, który stawiliśmy na początku, czy ja wiem, jak zachować się w domu Bożym? Jakub wiedział. Jeżeli Pan jest na tym miejscu, to ja czynię ślub. A my, braterstwo, właściwie dzisiaj mamy bardzo mocne mowę. Nie przez sny, ale przez Syna Bożego. Mamy wielkie potwierdzenie. Poznajemy, że naśladowcy Chrystusa są domem Bożym. A więc cóż stoi na przeszkodzie, aby uczynić ślub? Co nas czasami powstrzymuje? Nieraz rodzice patrzą na swoje dzieci i myślą, dlaczego one nie czynią ślubu? Co nas powstrzymuje? Jakub nie miał problemu. Stwierdził, że tu jest Bóg, więc trzeba należy uczynić ślub. A co nas powstrzymuje dość często? Czasami może brak odwagi zmienić swoje dotychczasowe życie. Zdajemy sobie sprawę, że jeśli się poświęcę, uczynię ślub, to trzeba zupełnie inaczej żyć. Boimy się pewnych warunków. Aczkolwiek Pan powiedział, że pewne rzeczy są bardzo przyjemne w życiu. Ale my się wzdrygamy względem odpowiedzialności. Czasami obserwujemy braterstwo innych. Czasami młodzi obserwują starszych. I muszę z przykrością powiedzieć, że nieraz my starsi nie dostarczamy właściwych przykładów. I patrzą na nasze życie, czasami na nasz sposób postępowania, na naszą może i walkę, i czasami kłótnie, nieporozumienia. Mówią, to po co ja mam się poświęcać i tak w takim środowisku żyć? Dlatego chciałbym z tego miejsca powiedzieć i skierować do młodych, do tych, co może się wahają. Nie wzorujmy się na braciach, ale wzorujmy się na Chrystusie. On nam dostarcza pewnej lekcji do naszego postępowania. Czy ja wiem, jak zachować się w domu Bożym? Czy jestem w stanie uczynić i wykonać ślub? Każdy z nas, ten co uczynił, powinien myśleć, czy ja wykonuję, a ten co jeszcze nie uczynił, czy jest, czy mogę już to zrobić. Popatrzmy na inne świadectwo Słowa Bożego, a zapisane w drugiej Księdze Mojżeszowej, trzeci rozdział, a od pierwszego wersetu będziemy czytać do piątego. A Mojżesz pas trzodę Jetra, świektra swego, kapłana medyńskiego, i zagnał trzodę na puszczę, a przyszedłszy do góry Bożej, do Horeb, i ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognistym, w środku krza. I widział, a oto kerz gorzał ogniem, a on kerz nie zgorzał. Wtedy rzekł Mojżesz, pójdę teraz, a oglądam to wszystko, widzenie wielkie. Czemu nie zgorzę ten kerz? Widząc to, Pan, iż szedł patrzeć, zawołał nań Bóg pośrodku swego krza, mówiąc, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto ja. Wtedy rzekł, nie przystępuj sam, zuj buty twe z nóg swoich, albowiem miejsce, na którym ty stoisz, ziemia jest święta. Zauważmy, przepiękna lekcja. Ja myślę, i dla dzieci nieraz możemy patrzeć, przytaczać, ale to piękno tej lekcji, tego dorosłego człowieka, który pas owce, będąc na wydnaniu, i spotkał się z Panem Bogiem. I Pan Bóg mówi, jeżeli chcesz przystąpić do mnie, zuj obuwie swoje, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią jaką? Świętą. No, Pan pokazuje nam, że obecność Pana Boga w danym miejscu nadaje temu miejscu świętości. Obecność Pana Boga na miejscu nadaje świętości. Braterstwo, dość często modlimy się, aby Bóg swoim duchem przybywał wśród nas, ale aby nasze życie było zgodne z tą modlitwą, aby nadawać temu miejscu, w którym się znajdujemy, tej świętości, że tu, na tym miejscu może przybywać swoim duchem Bóg. Dlatego tak jak w przypadku Mojżesza powinniśmy mieć odpowiednią postawę charakteryzującą się pobożnością i niezwykłym szacunkiem. Przez zdjęcie butów Mojżesz daje nam przykład postępowania i uwielbiania Pana Boga. Ktoś by powiedział, no to bracie, jeżeli to mówisz, dlaczego stoisz w ubówiu? Muszę przyznać, braterstwo, że można popatrzeć na ten przykład literalnie. I chcę powiedzieć, że z historii, z pewnej już czasu przeszłego, znam taki przykład, że pewien brat szedł za mównicę i zdejmował obuwie. Wydawało mi się, że bardzo wielce jest gorliwy, że z wielkim szacunkiem podchodzi do Słowa Bożego, do tego, co chce powiedzieć, ale chcę powiedzieć, że jego dzisiaj nie ma już w naszej społeczności. Czyli to literalne zdjęcie obuwia niczego jeszcze nie gwarantuje. To wydarzenie uczy nas, że nie możemy się zbliżyć do Pana Boga jak do każdego innego człowieka. Ponieważ musimy brać pod uwagę Jego wspaniałość, Jego chwałę boskiej natury, żebyśmy umieli podchodzić do tych rzeczy z wielkim szacunkiem. A więc, czy ja wiem, jak zachować się w Domu Bożym? A więc w Domu Bożym, aby spotkać się z Jego wpływem. Bóg wpływem, aby otrzymać ten wpływ, to do Pana Boga trzeba podchodzić z wielkim szacunkiem do miejsca spotkania, jak również do miejsca samego Boga. Bo na tym miejscu jest Bóg. Inny przykład, który bym chciał wspomnieć jeszcze, namiot zgromadzenia. Namiot zgromadzenia na puszczy. Dla Żydów w sposób widzialny było przedstawione, że Bóg przebywa w pośród tego ludu. Druga Księga Mojżeszowa, 40 rozdział, a od wersetu 33 do 38 czytamy. A na ostatek wystawił sień około przybytku ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie sieni, a tak dokończył Mojżesz roboty swojej. Wtedy okrył obłok namiot zgromadzenia, a chwała Pańska napełniła przybytek. Także nie mógł Mojżesz wnieść do namiotu zgromadzenia, bo był nad nim obłok, a chwała napełniła ten przybytek. A gdy odstępował obłok od przybytku, ruszali się synowie izraelski w ciągnieniu swoim. A jeśli nie odstępował obłok, nie ruszali się aż do dnia, kiedy odstępował obłok. A obłok Pański bywał nad przybytkiem we dnie i w nocy. Ja myślę, braterstwo, że jedna jest rzecz, że został zbudowany namiot, ale druga rzecz, że ten namiot napełniła chwała Boża. Gdy Mojżesz dokończył budowy przybytku, wtedy obłok okrył namiot zgromadzenia, a chwała Pańska napełniła cały przybytek. To wskazuje, że Pan Bóg uznał tą świątynię, uznał ten przybytek. Bóg poprzez swego ducha uznał świątynię i przybywał wśród narodu. Ten Duch świadczył wielką usługę, jak z tego zapisu czytaliśmy, że kiedy wskazywał im drogę ruszania w podróżowaniu i wskazywał im czas zatrzymywania, ponieważ wiedzieli, w jakim kierunku się udać. Pan im odpowiadał, gdy pytali Pana.
czy my
często pytamy Pana. My chcemy być tą świątynią duchową, ale czy pytamy Pana w różnych sprawach? Czasami nam się wydaje, że Bóg jest tak zajęty, że nie ma po co mu zawracać głowy. Pan Bóg może słyszeć wszystkie nasze prośby. Nie zawsze odpowiada w sposób taki, jakbyśmy my chcieli. Dlatego musimy opatrywać we wszystkim, jaka jest wola Boża. Chciałbym jeszcze na jedno świadectwo Starego Testamentu zwrócić uwagę, na pierwszy list do Koryntian, pierwsza królewska, 8, 10, 11 werset, odnośnie świątyni Salomona. I stało się, gdy wchodzili kapłani z świątnicy, że obłok napełnił dom pański. Kiedy świątynia została wybudowana, obłok pański napełnił dom. Tak, iż nie mogli kapłani ostać i służyć dla onego obłoku, albowiem napełniła była ich chwała pańska, dom pański. Czyli ta świątynia, która została zbudowana przez Salomona, została napełniona chwałą Bożą, także praktycznie nie mogli niczego dokonać, niczego widzieć. A więc patrzymy na ten, na to dokończenie i napełnienie chwałą pańską świątyni, że wskazuje na dokończenie budowli świątyni duchowej i napełnienie chwałą przez uwielbienie Kościoła. Będzie to wspaniała chwała, kiedy zostanie dokończone dzieło wyboru Kościoła. Dałem przykłady takiego pozytywnego, że w jaki sposób postępować, ale chciałbym podać też pewien przykład niewłaściwego postępowania. Przykład taki bardzo negatywny, który może nam często, może nie często, ale czasami zagrażać. 10 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, przeczytam może 2 wersety, 1 i 2. Wtedy synowie Aaronowi, Noab i Abiju, wziąwszy każdy kadzielnicę swoją, włożyli w nią ognia i włożywszy nań kadzidła, ofiarowali przed obliczem pańskim ogień obcy, czego im nie rozkazał Pan. Przetoż wyszedłszy ogień od twarzy pańskiej, poraził jej i pomarli przed Panem. Ja myślę, braterstwo, że jest tu pewien przykład. Ogień obcy. Nasuwałobyśmy mogli tutaj prowadzić dyskusję, ogień obcy, czy skąd wzięty. Dlaczego ten ogień obcy został wniesiony? Możemy odpowiedzieć. Ale myślę, braterstwo, że ten zapis jawnie podaje, że ten ogień był ogniem, mówi, obcym. To znaczy, że co? Nie z ołtarza pańskiego. Być może, no, problem polegał na tym, dlaczego oni to zrobili. Czy nie mieli wiadomości? Przecież to byli kto? Kapłani. Nie wiedzieli? Oni doskonale wiedzieli. Tylko problem, zapis późniejszy podaje, że wina i napoju, 19 werset, nie będziesz ty pił i synowie twoi. Co zrobili ci synowie? Napili się wina. Napili się napoju mocnego. Nie przywiązywali rzeczy do rzeczy serca, do rzeczy duchowych. Zaspokajali potrzebę, byśmy powiedzieli literalnie, potrzebę ciała. Ale skutek był taki, że zaniedbali wszystkie swoje rzeczy duchowe, które mieli czynić. Ja myślę, braterstwo, moglibyśmy popatrzeć, że to wino Różne nauki mogą nam zawrócić i to mocno w naszej głowie. Mocno, bo nam się wydaje, że ja popróbuję wszystkiego i nic mi nie zaszkodzi. Ale skutek może być opłakany. I mówi, wnieśli cudzy ogień. Być może, że ogień im zgasł i oni sami ten ogień co? Zapalili. Mówi, ja teraz będę ofiarował swoje rzeczy. One będą pochodzić ode mnie. I wydawałoby się, że Pan Bóg to przyjmie. Bardzo ważna jest rzecz, żebyśmy nie zwracali uwagi na siebie, że ja coś w życiu mogę dokonać, że tą rzecz mogę przeprowadzić po swojemu, albo tak należy zrobić, ale badali się PiS, badali się, jaka jest wola Boża w danej sprawie i w jaki sposób dzieło Pańskie prowadzić. Jak wielkie było niebezpieczeństwo dla tych, literalnie, dla tych kapłanów. Oni wskazują też na pewną przyszłość, że czasami, jeżeli braterstwo popełnimy przestępstwo, popełnimy grzech, to możemy być przez Pana Boga pochwaleni. Pan nie da się z siebie co? Naśmiewać. Po prostu zostaniemy ukarani. Ale chciałbym, bracie, teraz popatrzeć na Nowy Testament. Za czasów naszego Pana była świątynia. Pomimo, że ta świątynia to już nie była tak, była przebudowana przez Heroda, ale ona była miejscem spotkań religijnych narodu izraelskiego. I Bóg to akceptował. Lecz za czasów Pana Jezusa ta świątynia została zbezczeszczona. I Pan Jezus wstąpił do świątyni i przegnał z tej świątyni wszystkich co? Przekupniów, sprzedających, handlujących i mówi, że to jest mieszkanie Boga, to jest dom Boży. A co wyście z niego uczynili? Jakie zagraża niebezpieczeństwo, mówię, to, że z tego domu Bożego można uczynić zupełnie coś innego. To nie był już taki dom Boży, to był normalnie bliskowschodnie targowisko. I Pan tych wszystkich przykupniów wygonił. A więc świątynia ta jerozolimska, którą Pan uczyścił, została oczyszczona przez naszego Pana. To wskazuje na oczyszczenie duchowej świątyni, które nastąpi pierwej, niż świątynia będzie gotowa. Pierwej, niż zostanie napełniona chwałą Bożą. Pierwej, niż stanie się miejscem modlitwy wszystkich narodów. Mówimy o świątyni duchowej. I nasuwa się pytanie, czy ta duchowa świątynia jest uczyszczona, czy jeszcze nie? Bo ta literalna w czasie pierwszej obecności naszego Pana była co? Oczyszczona. A czy ta duchowa jest już oczyszczona, czy jeszcze nie? No, ja myślę, braterstwo, że żyjemy w bardzo takim czasie dość z jednej strony bardzo błogosławionym, a w drugim bardzo trudnym. Ja myślę, braterstwo, że oczyszczanie świątyni już rozpoczęło się od reformacji. Ale w taki sposób, że tamta świątynia, ta, która reformacja chciała oczyścić, ona się nie dała oczyścić. Dlatego Pan Bóg mówi przez objawienie, że ludu mój wynieś skąd? Z Babilonu. Wynieś z tego zamieszania, które powstało i to jest w procesie tego czasu żyjemy. Aczkolwiek braterstwo, że czasami jest problem. Czasami wychodzimy, wydaje nam się, wychodzimy duchowo, ale cieleśnie pozostajemy dalej w Babilonie. Bo nam się tam te rzeczy wszystkie podobają. Bo one są piękne. Czasami wychodzimy fizycznie. My zostawiamy to wszystko, wychodzimy fizycznie. Ale duchem tam pozostajemy. I też jest bardzo stan niekorzystny dla nas. I myślę, że tutaj powinniśmy patrzeć, aby nasze serce, abyśmy byli przygotowani do tej świątyni, to musimy opuścić i naszym sercem, naszym umysłem i naszym ciałem. Nie mogą pozostawiać pewne rzeczy, ten wpływ też na nasze ciało. Bo wiemy, że w tym naszym ciele rozwija się nowe stworzenie. Ale w jakim nowym ciele nasze, rozwija się nowe stworzenie? W jakim? W starym, tak? Tu właściwie co się zmienia? No nic się nie zmienia, prawda? W naszym ciele ludzkim, ale ciele jakim? Usprawiedliwionym, przykrytym szatą sprawiedliwości Chrystusowej, że Pan Bóg na nas może popatrzeć jako na sprawiedliwych i na doskonałych. Czy ja wiem, jak zachować się w domu Bożym? Czy jestem w stanie ostać się przed biczem Chrystusa w czasie której obecności? Tak jak w czasie pierwszej obecności użył bicza z powrozów. Z powrozów, które prawdy odsłaniają nam wszystkie błędy doktrynalne, prawdy odsłaniają też nasz sposób postępowania, który nie zawsze jest zgodny z zasadami Słowa Bożego. Bo Słowo Boże mówi, wskazuje nam wyraźnie, jak powinniśmy postępować. A nieraz to tak, to Słowo Boże naginamy do naszego postępowania, a powinniśmy nasze postępowanie, nasze życie naginać do Słowa Bożego. Dlatego też niech nas nie dziwi, że pomiędzy ludem Bożym powstają różne trudności, powstają podziały, czy też różne w zborach frakcje. To wszystko dzieje się w celu, aby duchowa świątynia jako całość była oczyszczona. Aby była święta. Czy chcemy być taką świątynią? No, na pewno powiemy tak. No, ale popatrzymy na życie, to dlaczego tyle trudności? Ja braterstwo pozostawię z takim pytaniem może. No, może i odpowiemy. Czy członek ciała Chrystusowego z innym członkiem ciała Chrystusa będzie miał trudności? Czy będzie prowadził spory? Jeżeli ciało Chrystusa jest przyrównane do ciała ludzkiego, czy może być, że jedna ręka pójdzie w jedną, jedna noga w jedną stronę, a druga noga w drugą stronę? No jest rzeczą niemożliwą, prawda? Bo nastąpi rozerwanie. A więc jeżeli się chce tworzyć jedno ciało, to nie może być w tym ciele czego? Rozerwania. Nie może być rozerwania. No, ale trudności powstają, ktoś powie. No, ale biada jest temu, przez którego to rozerwanie co? Przychodzi. Ja chciałbym, braterstwo, jeszcze wspomnieć, że taki stan został już przewidziany. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście 4 rozdziale i 17 wersecie mówi: albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego. A ponieważ naprzód zaczyna się od was, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej. Ja myślę, braterstwo, że apostoł Piotr wyraźnie wspomina, że wierzących w czasie końca dotkną pewne doświadczenia. Może przedstawiłem to na pewnych takich przykładach odnośnie zachowania się w domu Bożym, ale wracając do słów apostoła, że ty masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym. Czyli patrząc na ten zapis, to apostoł mówi jak gdyby tak: przedstawiłem tobie, Tymoteuszu, aby być diakonem czy starszym w domu Bożym, musisz posiadać tajemnicę wiary. Pobożność to jest życie według woli Bożej. W pierwszej kolejności, abyś praktykował to w swojej rodzinie. Ja myślę, braterstwo, że starsi, rodzina, żona starszego jest bardzo obserwowana poprzez innych członków zgromadzenia. Jeżeli cokolwiek zrobi złego starszy, to członek zgromadzenia powie: jeżeli starszemu to wolno, to ja mogę więcej, bo ja nie jestem co? Starszy. I myślę, że apostoł tutaj wyraźnie mówi o wielkiej odpowiedzialności starszeństwa, czy też diakona w zborze. Że jest bardzo obserwowany przez pozostałych członków. Jeżeli swoje życie będzie prowadził właściwie, to wszystko przeniesie na zbór, na społeczność, bo wniesie bardzo taką atmosferę dobrą. Czy ja wiem, jak zachować się w domu Bożym? Właściwie, co mamy wiedzieć wszyscy? Kaznodzieja to tak wyraził, że pilnować własnych kroków, kiedy idziemy do domu Bożego. Powinniśmy wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Że znajdujemy się w najważniejszym miejscu naszej pielgrzymki, czyli w domu Pańskim. Lepiej jest słuchać i uczyć się, niż składać ofiary w sposób głupi, bez należytej wiary i czci. Apostoł poucza nas, i kaznodzieja, że kiedy idziemy do domu Bożego, nie czynimy to dlatego, że mamy taki zwyczaj. Bo dość często możemy mówić, że jest zwyczaj, żeby w niedzielę pójść na zebranie. O jest, w pewnym sensie to też jest. W pewnym sensie jest, bo jeżeli patrzy się na dzieci, to oni jak wzrastają, jak rodzice chodzą na zebranie, to oni jeszcze nie wiedzą, co ich tam młodego pociąga, ale rodzice chodzą i oni też co? Chcą chodzić. Problem powstaje dla dzieci, jeśli rodzice nie chodzą. Ale to powstaje, powstaje pewnego rodzaju przyzwyczajenie, ale to z czasem po prostu przychodzi zrozumienie. Nie należy chodzić po to, żeby być widzianym od innych. Powinniśmy sprawdzić, jakie motywy nami kierują, jaki to ma wpływ na nasze, na moje działanie, na moje życie. Jakie motywy kierują, że ja chcę dzisiaj być w tej społeczności. Co mną to kieruje. I jak ja to mogę przenieść na swoje życie. Cel, braterstwo takich spotkań w Domu Bożym. Chciałbym przeczytać tutaj słowa z apostoła Pawła z listu do Efezjan, 4 rozdział, 11, od 11 może wersetu. 11, później przeczytam dalej. A tenże dał niektóre apostoły, niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. Kto dał? Kto to dał? No, Bóg dał, prawda? No ale tak, my starszych wybieramy. To jak? Ale prosimy, aby się okazała wola czyja? Boża. I my mamy się kierować czyją? Wolą. Bożą. Jest źle, jeśli byśmy się kierowali swoją. Ja chciałbym, braterstwo, jeszcze tak przyszło mi na myśl z tego 11 wersetu, bo dał niektóre pasterze, nauczyciele, ewangelisty. Dlaczego tak wymienia? Dlaczego tak wymienia? Ja wydaje mi się, braterstwo, że taki zanika jak gdyby duch ewangelisty, duch pasterza, pozostaje duch nauczyciela. Ciekawa rzecz. Wszyscy chcą być właściwie nauczycielami. Jak ciężko jest się uczyć. Każdemu się wydaje, że ja najlepiej co? Rozumie. Ja najlepiej przykażę. Ale ja bym chciał zapytać, a co znaczy ten duch taki pasterski? Chcę tylko wspomnieć, że pasterz to wiele kościołów przyjęło, że jest pastor. Nie starszy, tylko pastor. Od słowa pasterz, prawda? Co to takie znaczy? Który pilnuje, który nie chce, aby żadna owieczka co? Żadne owieczki nie stracić. My nieraz tak przechodzimy lekko, że jest trudność, a niech sobie będzie, bo musi być, bo to się musi okazać. Tak mówi Słowo Boże. Ale pytanie, co z naszym duchem, tym pasterskim się stało? Co myśmy zrobili w tym kierunku, aby żadnej owieczki co? Nie stracić. Co myśmy zrobili? To jest bardzo ważne. I ja myślę, że wiele trudności by można było uniknąć, gdybyśmy jako starsi posiadali tego ducha pasterskiego. Ducha pasterskiego. A Pan Jezus mówi, ja nikogo nie straciłem z tych, których mi co? Dałeś. Za wyjątkiem jednego. Ale nie chciał nikogo stracić. Judasza w czasie ostatniej wieczerzy napominał. To jest ten, który ze mną macza w misie. I on mówi, jemu nic nie pomagało. Mówię, jeśli tak to widzisz, to czyń, co masz czynić. Ja myślę, braterstwo, gdybyśmy chcieli popatrzeć na ewangelistę. A co to jest takiego ewangelista? To najprostsze, bo Ewangelia, to ja będę miał dar wykładania Ewangelii, prawda? No a nauczyciel nie ma wykładać Ewangelii? Ewangelista. Ja myślę, braterstwo, że tu jest bardzo ciekawa rzecz. Ewangelista powinien mieć dar poruszania serca, czyli działać na uczucia. I w pierwotnym kościele ewangeliści poruszali serce, a później z pracą przychodzili apostołowie. Czyli pracowali wszyscy. Dzisiaj to też zanika ten duch ewangelisty, bo każdy jak chce poruszyć serce, to chce mieć finał, pieczę nad swoim, tym, którym gdzieś tam poruszył serce. A później mówi, problem się powstaje, bo uczeń przerósł nauczyciela. Bo nie dopuścił innych też do tej, do dzieła, do tej wielkiej pracy. Ja myślę, że Pan Bóg daje to wszystko ku budowaniu tej duchowej świątyni. Życie w zborze, braterstwo. Życie w społeczności. Apostoł Paweł w liście do Efezja na 5 rozdziale mówi tak. Efezjan 5 rozdział 19 i 20 werset. Rozmawiajcie z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe. Śpiewajcie i grajcie w sercu swoim Panu. Dzięki czyniąc zawsze za wszystko w imieniu Pana Jezusa, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i Bogu i Ojcu. Ja myślę, że to, co się dzieje w zborze, wszystko ma być ku naszemu zbudowaniu. Nasze rozmowy mają być przez psalmy, hymny, pieśni, ale bardzo jakie pieśni? Duchowe. Duchowe. Czyli nas już Słowo Boże naucza, jakie mają być pieśni. I ja myślę, braterstwo, gdy patrzymy na nasz śpiewnik, w Polsce to jest nazwane Pieśni Brzasku Tysiąclecia. One opowiadają plan Boży. Wielkie uwielbienie dla Stwórcy. Czasami nam ten pokarm może już nie smakować i chcielibyśmy może czasami inne pieśni. Ale patrzmy, jeżeli wprowadzamy inne pieśni, patrzmy, o czym one mówią. Patrzmy, o czym one mówią. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, a werset 26 mówi tak. Cóż tego jest, bracia, gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie, lecz mówi, wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. Że wszystko, cokolwiek z Boże się dzieje, żeby się działo ku zbudowaniu. Czasami, braterstwo, nam się może wydawać, może i po moim wykładzie, no ja bym chciał coś innego usłyszeć. I powie się, ja z tego wykładu jestem niezadowolony. Ale może ktoś jeden jest zadowolony. Może ktoś jeden się zbudował. I może dla tego jednego warto jest też i te mnie posłuchać. Myślę, że wszystko, co się dzieje, powinno się dziać ku zbudowaniu. Apostoł Paweł też i przestrzega w liście do Żydów, w 10 rozdziale, może i często odczytujemy te słowa. 24 rozdział mówi tak. Przypatrujmy się jednym drugim ku pobudzaniu się do miłości, do dobrych uczynków, nie upuszczając społecznego zgromadzenia naszego, jako niektórzy obyczaj bądź zwyczaj mają. Ale napominając jedni drugich, a to tym więcej, że widzicie, że się ten dzień przybliża. Żyjemy w czasie końcowym. Widzimy różne wydarzenia. Braterstwo widzą na Ukrainie. Każdy z nas, obserwując wydarzenia na świecie, widzi, że ten czas dobiega co? Czemu? Dobiega końca. I teraz mówię, widzicie, że ten dzień się przybliża, że nastanie koniec tego porządku rzeczy, że nastanie królestwo, ale to królestwo poprzedzi jeszcze co? Wielki ucisk. I jeżeli tak czas krótki jest, to musimy zastanawiać się nad tym, czy zostawiać pewne rzeczy na przyszłość, czy korzystać ze różnych sposobności teraz. I mówi tak, jeśli nie zechcecie z tego skorzystać, to mówię, albowiem jeśli byście dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostaje już ofiara za grzech. Ja myślę, braterstwo, że docierają do nas słowa słowa Boże, od nas zależy, co my z tym zrobimy. Ja wspomniałem, że często ten się werset mówi. W jednym zborze to było tak, braterstwo, że był jeden starszy i ciągle powtarzał ten sam temat. I w końcu zborownicy mówią, dlaczego mówisz ten sam temat? A on mówi, mówiłem, mówię i jeszcze będę mówił, dopóki zobaczę skutek. Czyli dobrze jest, żeby po prostu to, co słuchamy, żeby to trafiało do naszego serca i przyniosło skutek. Apostoł mówi, ale ty wiesz, jak ma się zachować w domu Bożym. Dlatego, braterstwo, my rozważajmy nad tym też wersetem, nad tymi słowami, żebyśmy umieli się zachować, żebyśmy w właściwy sposób postępowali w naukach, w życiu, żebyśmy otrzymali od Pana w przyszłości pochwałę. Dobrze, sługo wierny, byłeś mi wierny w małym, wnieś do radości mojej, tego braterstwo życzę, jak i sam pragnę.